Cześć, dzień dobry.
Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Dzisiaj ze mną jak zawsze Zosia Fabianowska oraz nasza gościni Sylwia Sitkowska, psycholożka, psychoterapeutka, autorka bardzo wielu książek, między innymi Dzieciństwo do poprawki, ale my chciałyśmy dzisiaj porozmawiać o innej książce, nawet chciałyśmy wyjść od jej tytułu, bo nas zaintrygował. Niekochalni, to jest twoja książka, którą napisałaś wspólnie z innym autorem, seksuologiem.
Andrzejem Gruzińskim.
Tak jest. Przez chwilę się zastanawiałam, bo chyba chciałam Witoldem nazwać Andrzeja. Andrzejem Gruzińskim. Niekochalni. To jest słowo, które uruchamia nam bardzo wiele jakichś takich ścieżek w mózgu. I teraz sobie tak zastanawiamy się, czy inni mogą być, czy my, czy ja mogę być niekochalna, czyli co, nie da się mnie pokochać? Czy też ja nie potrafię pokochać drugiej osoby? Co to słowo znaczy dla ciebie?
Od tego wyszliśmy właśnie, że są osoby, które bardzo potrzebują miłości, bardzo jej pragną, ale są trudne do pokochania. Dlatego, że z jednej strony bardzo by chcieli tworzyć związek, tak jakby dążą do punktu A, ale idą w zupełnie inną stronę, tak? Czyli ich zachowania oddalają ich od tego, żeby mogli tworzyć związek. No bo bycie razem to jest znalezienie właściwej osoby, ale też bycie właściwą osobą, nie? Czyli potrafienie odnaleźć się w relacji. A sporo jest takich osób, właśnie takich trudno kochalnych, które chciałyby być w tej relacji, ale zachowaniem odstraszają od siebie po prostu, no. Trochę tak jak jeżyki.
Czyli chcesz powiedzieć, że nie jest o tyle ważne, znaczy nie jest może najważniejsze, jacy jesteśmy charakterologicznie, jak wyglądamy, co sobą reprezentujemy, jakie mamy wykształcenie i tak dalej, tylko to, czy potrafimy w relacje, mówiąc takim nowym językiem. Czy umiemy w te relacje wchodzić, być i je tworzyć?
To na pewno. Ta inteligencja emocjonalna, no to w tym momencie wydaje się być najważniejszą faktycznie, bo wiele badań potwierdziło to, że inteligencja taka zwykła, tak, ta skrystalizowana, czy ta ciekła, jest bardzo istotna, ale jednak można być mniej inteligentniejszym i odnieść większy sukces, jeżeli ma się inteligencję emocjonalną. I to samo jest w relacjach. Możemy być, nie wiem, mieć masę zasobów, mieć masę różnych fajnych rzeczy, wykształcenie niesamowite, ale jeżeli nie potrafimy być blisko drugiej osoby, no to być może będziemy samotni.
I rozumiem, że mówimy nie tylko o relacjach romantycznych. Że owszem, to można przenieść na relacje z innymi tak zwanymi bliskimi.
Tak jest, dokładnie. Niejednokrotnie, znaczy, ja w ogóle uważam, że osoby, które przychodzą do psychoterapeutów, tak jak do mnie, to są osoby, które mają problemy z relacjami, bo cokolwiek oni by nie zgłaszali na początku, czyli mam dużo pracy, mam stres, tak, albo zmarła mi mama, jestem w żałobie, albo nie radzę sobie z dzieckiem, to tak naprawdę gdzieś tam w tym wszystkim jest drugie dno pod tytułem relacja. Jak być z innymi ludźmi, tak, no bo jeżeli mam stres w pracy, no to ten stres na 100% tam się nakłada relacja i z szefem, i z pracownikami, ze wszystkimi. Z dzieckiem wiadomo. Nawet relacja z mamą. Badania pokazały, że osoby, które miały dobrą relację z drugą osobą, dużo łatwiej przechodzą żałobę, bo nie mają poczucia straty. Mają poczucie wdzięczności, tak? Że miałem fajny czas, wykorzystałem ten czas tak jak mogłem. No nic więcej nie dało się wycisnąć z tej relacji. A osoby, które miały trudne relacje, przechodzą trudno żałobę, bo mają poczucie straty. Nie? Że już nie do nadrobienia.
Że nie wykorzystał jakiejś szansy na porozumienie.
I już się nie da, nie? No bo już...
Znaczy tak, czyli że było źle i już nigdy nie będzie lepiej, tak?
Tak, to dokładnie.
Sylwia, jakbyście... Tak. To taka bolesna zadra, która może właściwie zostać na całe życie.
Zostaje często.
A ty, Sylwio, masz taki, wiem, że dzisiaj jest takie niebezpieczeństwo takiego bardzo szybkiego psychologizowania, takich porad, ekspresowych porad psychologicznych, ale jednak spróbuję o to zapytać. Czy jest coś takiego, co powinno nas szczególnie zaniepokoić? Jakieś takie objawy, symptomy, po których powinniśmy poznać, że być może mamy problem z tym budowaniem bliskości?
No jest. I to nawet myślę, że można to nazwać w kilku słowach. Oczywiście bardzo ogólnie, ale jednak ja to nazywam refrenem w życiu. Czyli jeżeli jesteśmy w różnych relacjach, ale w pewnym momencie dochodzimy do bardzo podobnej sytuacji, czyli na przykład czujemy zniechęcenie, albo zamykamy się na seks w bliskiej relacji, albo budzi w nas ta druga osoba złość. I bez względu na to, kto jest tą drugą osobą, tak? Czy to jest pierwszy mąż, czy trzeci, czy siódmy kochanek, to generalnie czujemy znowu to samo, no to znaczy, że warto byłoby przy tym pomajstrować, bo prawdopodobnie ta zmiana męża nic nie zmieni, nie? Bo z kolejnym będzie znowu bardzo podobnie.
A czy bliskość zawsze jest dobra? Myśmy się zastanawiały przed tą rozmową z Joanną, bo zawsze mówi się o jakimś takim celu, że trzeba zbudować prawdziwą bliskość, autentyczną bliskość. I czy jest rzeczywiście tak, że to jest zawsze wartość sama w sobie? Że, czy jest coś takiego, co byśmy nazwali bliskością złą?
To zależy, z kim budujemy tą bliskość. Dlatego, że faktycznie jest pewien typ osób, z którymi jeżeli budujemy bliskość, to one, no bo bliskość to jest taki taniec pomiędzy separacją, indywidualizacją, a właśnie tą bliskością, prawda? I jeżeli dopuszczamy kogoś blisko do siebie, to jest taka, nie ma zgoda na to, że on może nas zranić, bo mogą nas ranić tylko te osoby, które są blisko. I teraz jeżeli dopuścimy do siebie osobę taką, która ma mało empatii, która ma właśnie takie sposoby komunikacji, która jest tak nauczona, że można ranić, że można się zwracać jakoś tam do siebie nie w porządku, to ona faktycznie może nas ranić bardziej niż taka osoba, dla której bliskość to jest to ciepło, to jest ten fajny układ taki, w którym sobie ufamy i w którym jesteśmy dla siebie dobrze. Więc no tutaj jest warunek, żebyśmy wybrali odpowiednią osobę do dopuszczenia jej do siebie. A z tym jest różnie też. Sporo dziewczyn, które...
Chciałam powiedzieć, że to wcale nie jest takie proste. Czasem się wydaje, że to jest ta osoba. Czasem nawet kilka lat mija i nadal nam się wydaje, że to jest ta osoba. A potem, co się nagle dzieje? Bo myślę, że dużo osób ma na przykład taki problem, że powiedzmy coś się dzieje po 4 latach takiego fajnego związku. Naprawdę, tak obiektywnie wszyscy mają super związek. Mhm. I coś się dzieje niedobrego. I teraz myślę, że takie pierwsze pytanie to jest, czy ja czegoś nie widziałam, czy ta osoba jest inna? Czy to może ja coś psuję w tym związku? Jaki może być powód tego, że nagle po prostu z dobrego związku zaczyna się tworzyć jakieś takie po prostu przymusowe więzienie, no, w którym żadna z osób nie chce już dłużej przebywać. No.
To, o czym mówisz, widzisz, i to właśnie ta psychoedukacja. Ja uważam, że warto psychoedukować społeczeństwo, dlatego że to jest taki typowy w ogóle obrazek, który zdarza się bardzo często. Mianowicie, według teorii Sternberga, miłość składa się z takich 3 elementów. Bliskość, namiętność i zaangażowanie. I ta namiętność to są właśnie te pierwsze przysłowiowe 3-4 lata. Ona bardzo szybko rośnie, bardzo szybko opada. I jeżeli na bazie tej namiętności nie zbudujemy bliskości, która też dosyć szybko rośnie i dużo wolniej opada, ale jednak, i zaangażowania, czyli nie zbudujemy czegoś trwałego, jakiejś, nie wiem, deklaracji, tak, chcę być z tobą, nie wiem, zaadoptujmy razem kota, tak, czy cokolwiek, to ta namiętność, jeżeli opada, to tam już nic więcej nie ma, nie? I nagle ludzie mówią, Jezu, w ogóle z kim ja jestem, nie? Kurtyna opadła i nagle okazuje się, że to jest w ogóle inna osoba. Ale to niekoniecznie jest prawda. To jest po prostu naturalny cykl miłości. Wtedy trzeba zajrzeć trochę bliżej, trochę dalej, zobaczyć sobie, że pewne rzeczy się zmieniają, że ta namiętność może nie będzie trwała do końca życia w takim wydaniu, w jakim była, tak? Że ja czuję motyle w brzuchu, że ja się nie mogę doczekać, że ja chcę być cały czas z tą osobą, że ja czuję zazdrość, tak? Że nienawiść czuję i miłość czuję, że te emocje mną tak miotają, no bo to jest dosyć typowe dla tego pierwszego etapu. Więc jeżeli to mija, to nie znaczy, że miłość minęła. Bo jeżeli jest w tym bliskość, jest w tym zaangażowanie, to naprawdę na tym można bardzo dużo zbudować i ja bym powiedziała, że dopiero wtedy zaczyna się miłość tak naprawdę. To jest taki pierwszy kryzys.
A jeżeli chodzi o w ogóle takie problemy w związku, to w związku, w ogóle też w relacjach, to mówicie też z Andrzejem Gruszewskim w Niekochalnych o wrogach bliskości, o różnych takich rozpraszaczach i między innymi mówicie o acting out. Powiesz coś więcej o takim wrogu bliskości?
Tak, mówimy o acting out. To jest takie zachowanie typowe dla pewnej grupy osób z rysem osobowości borderline, czyli z takim rysem osobowości, która jest bardzo emocjonalna, chwiejna, podejmuje decyzje bardzo spontanicznie, pod wpływem danej sytuacji. To jest taka osobowość, która jest szalenie emocjonalna. I teraz osoby z tego typu rysem czy osobowością, chociaż nie tylko, no pewnie zdarza się też w innych sytuacjach, ale no to jest bardziej typowe, potrafią w takiej relacji bliskiej czuć się, z jednej strony bardzo tego potrzebują, z drugiej strony bywa tak, że na tyle boją się tej bliskości, że czują się trochę jak w potrzasku, a że nie potrafią wyrazić tego w konstruktywny sposób, to na przykład wsiadają w samochód i żeby opuścić sobie to napięcie, jadą 220 przez ulicę, nie? Warszawy pędzą. Albo idą na imprezę i tam na imprezie coś tam robią, co niekoniecznie jest konstruktywne dla tej relacji. Dlatego, że bardzo często tego typu osobom bliskość kojarzy się nie tylko z czymś fajnym, dobrym, ciepłym, ale też z czymś trudnym, co właśnie rodzi w nich to napięcie. I ten acting out to jest takie zachowanie, które ma to napięcie zmniejszyć. To jest tego typu zachowanie. Czyli taka też no, nieumiejętność rozmowy, wyrażenia tych swoich emocji, swoich potrzeb, swoich motywacji, ale wynikająca też z bardzo często z niewiedzy.
Czyli jakby te osoby chcą dobrze, chcą obniżyć to napięcie, które im psuje zadowolenie z tej relacji, ale narażają się na działania, które są jakimś zagrożeniem jednocześnie dla tej relacji. No bo powiedzmy na takiej imprezie różne dziwne rzeczy się dzieją, na przykład okazuje się, że wychodzimy z kimś innym niż na nią przyszliśmy.
Tak, dokładnie.
I okazuje się, że takim głupim w sumie wybrykiem zniszczyliśmy to, co mieliśmy.
Tak.
Czyli to jest takie trochę sabotowanie tej dobrej relacji.
Zdecydowanie. Nie zdarza się to jakoś bardzo często, tak? Okay. To nie jest tak, że my w społeczeństwie z reguły tak reagujemy. W ten sposób reaguje pewna grupa osób. To są takie osoby, które w dzieciństwie, słuchajcie, to jest mój konik.
No musimy tak, tam dojść, musimy tam dojść.
Nie da się tego ominąć.
I tak dość długo przeciągałyśmy, to tak, prawda? 12 minuta, a my proszę.
A my dopiero doszłyśmy do dzieciństwa.
Dokładnie. Już wcześniej mi tak lampka się zapaliła przy jednym z tematów, a myślałam sobie, nie, no odpuść jeszcze.
Jeszcze
dawaj
chwilkę.
Dawaj to dzieciństwo. No.
Dokładnie. Więc w tym dzieciństwie osoby z tym rysem osobowości najczęściej jako opiekunów miały dokładnie bardzo podobne osoby. Czyli też w dzieciństwie nie wiedziały, jak to będzie. Czy ta matka będzie dzisiaj w dobrym nastroju, czy w złym. Czy przyjdzie i zdzieli w głowę, czy może przyjdzie i przytuli. Mało zasad, mało jakichś takich reguł, rytuałów domowych. Czyli to dziecko cały czas takie rozchwiane. Nie do końca wie, co się wydarzy w tym jego domu. A jeszcze do tego często, żeby wytworzył się taki rys osobowości, to w tych domach występuje przemoc, nadużycia, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna. Więc ta bliskość im się po prostu z tym kojarzy. Tak? One inaczej nie potrafią, dlatego że tego się nauczyły. No w domu rodzinnym uczymy się, jak kochać. Nie? Więc jeżeli ta mama mówi tak, kocham cię, ale nie zrobiłaś czegoś, nie? I tam klapsa daje jakiegoś, to dla tych osób to jest właśnie miłość. Więc one niestety później odtwarzają ten schemat w swoim życiu dorosłym. No generalnie odtwarzamy. To jest tak, że to, co zasiane w domu, to my to realizujemy później w życiu dorosłym. Chyba, że sobie to jakoś przepracujemy. Mówię w cudzysłowie, bo nie lubię tego słowa. Wczoraj byłam na takiej fajnej sztuce pozytywni w garnizonie. I tam właśnie była psychoterapeutka na terapii grupowej, która cały czas mówiła, musimy to przepracować. No taki trochę taka parodia.
Ale miło się pośmiać czasem z psychoterapeutą.
Och, jej, cudowne, słuchajcie. Uśmiech od ucha do ucha.
No dobrze, czy my się też lubimy śmiać z dziennikarzy?
Chyba tak.
Myślę, że
chociaż
tak.
Czasem
czasem bierzemy to do siebie.
Tak, bierzemy jednak to do siebie. Słuchajcie, jeśli mówimy już o tym dzieciństwie, że już przekroczyłyśmy tę linię, to chciałam zadać takie pytanie, no bo łatwiej na pewno wycofać się z takiej relacji, która jest twoim wyborem, czyli właśnie z relacji romantycznej. Mhm. Trochę gorzej, jeśli taki rodzaj napięć jest między relacjami, które już są zastane. Na przykład między No, na przykład matka-córka. Myślę, że Sylwio, coś na ten temat wiesz z licznych rozmów w gabinecie.
Tak.
Jak pokazują statystyki, jest to zasadniczy problem i często w tym właśnie obszarze dzieje się nie najlepiej. Mhm. Mówię to też dlatego, że ostatnio, będąc na zakupach, jakoś tak zupełnie zahipnotyzowała mnie taka sytuacja. Obok mnie dorosła córka z mamą robiły zakupy. I ta córka absolutnie nie odpuszczała. Ona przez 10 minut wybierania kurtki puchowej powiedziała tak dużo
przykrych. Dorosła, córka,
dorosła zupełnie mhm. dorosła, myślę, że koło 30. Mhm. Cały czas były na takiej granicy wybuchu i mama mhm. była niesamowicie, no właściwie nie wiem, czy asertywna, bo chyba jej granica była cały czas przekraczana jednak, jakoś była niesamowicie wytrwała w tym, żeby nie zaczął się między nimi konflikt. A ta córka robiła wszystko i mówiła wszystko, takie drobne, od drobnych złośliwości do jakichś mocniejszych wypowiedzi, żeby ta granica została naruszona. I teraz zastanawiam się, że, czy gdybym ja była mamą takiej córki, to wiedziałabym, czy właśnie się zbliżać do niej, czy zbudować taki jakąś bezpieczny dystans. To ogromnie, myślę, trudny problem. Jeżeli ta relacja naprawdę nie działa, ona cały czas coś się w niej jątrzy, to jak do własnego dziecka w takiej sytuacji podejść?
No właśnie. I tutaj też znowu musimy się cofnąć, nie? Bo taka relacja matki, nie wiem, 50-60-letniej z córką 30-letnią, ona nie zaczyna się tu i teraz. Ona się
to prawda, ja widzę tylko finał.
Tak. Ty widzisz finał i często tak jest. Ja też mam taką klientkę, której mama jest cudowna, tak? Ona mówi, ona jest teraz cudowna. Ja nie mam się w ogóle do czego przyczepić, ale tak mnie wkurza, że po prostu nie mogę z nią być. Nie? Wszystko jest w stanie dla mnie zrobić, ale dlaczego wkurza? No bo kiedyś nie była taka cudowna i teraz dostaje wypłatę za to. Fakt, najfajniej byłoby, w takim idealnym świecie najlepiej byłoby, gdyby mama powiedziała przepraszam, tak, córka powiedziała dobra, biorę to w porządku i teraz żyjemy długo i szczęśliwie, no ale to jest ten świat idealny. W takim świecie realnym.
Tak, widziałam nawet takiego mema. Świat, jakby nasi rodzice chodzili na terapię. I tam takie, wiecie, obłoczki, kwiatki, kicające, tak, zajączki.
Dokładnie.
No raczej myślę, że nie wiem, czy słyszałam o wielu przypadkach dorosłych osób, które mówią, że ich rodzice chodzą na terapię. Powiem wam szczerze.
Tak,
to zdecydowanie rzadszy układ.
Tak, miałam takich rodziców. Nawet niedawno skończyłam terapię z panią właśnie około 60-letnią, która przyszła na terapię z uwagi na konflikt z synem, takim około 30-letnim. Mm-hmm. Wspaniała, bardzo taka świadoma kobieta, która przyszła i powiedziała, pani Sylwio, zwaliłam. Nie? Tam x lat temu po prostu dałam ciała po całości. Co ja mam teraz zrobić?
Ojej, jak
bo
fajnie.
On mnie nie chce ze mną rozmawiać. No. Nie? Więc ona pracowała nad sobą, żeby tą relację odbudować. No fajnie tam było o tyle, że ten syn też chciał ją odbudować. Więc tam było dużo różnych emocji z dwóch stron, ale jednak była chęć do tego, żeby odbudować tą relację i się wtedy jest na to duża szansa. Ale czasami jest tak, że dzieci pracują, chcą albo asertywnie się oddalić od tych rodziców, albo ułożyć tą relację na nowo, a rodzice są dalej tacy, jacy byli, no bo oni właśnie nie byli na terapii, oni nie wiedzą, oni chcą dobrze. Ale to jest to, o czym mówiłyśmy na początku, tak? Oni chcą mieć dobrą relację z dzieckiem, a idą w ogóle, tak, po chińsku, w drugą stronę zupełnie. Nie? Czyli z jednej strony chcą mieć dobrą relację, a z drugiej strony mówią, no to nie jest dobry pomysł, ja bym zrobiła inaczej, nie?
No bo tak jak zaczęłyśmy od tego, wiele osób chce mieć dobrą relację, ale tak jakby robi wszystko, arebur, czyli robi wszystko, żeby ta relacja była jak najgorsza. Tak. A przecież nie jest tak, że chcemy być samotni i żyć sobie bez obecności innych, bez jakiegoś wsparcia i dobrych chwil. Więc rzeczywiście może chyba rzeczywiście ktoś nam musi powiedzieć, spróbuj jednak zrobić inaczej. Nawet jeśli ci się to nie podoba teraz, na początku.
Wiecie co, no, ja uważam, że to jest coś takiego, czego można się nauczyć. Po prostu, tak jak uczymy się, nie wiem, biologii, chemii, tańca, języków, tak samo tego możemy się nauczyć. Ja często porównuję zmiany w zachowań w terapii do nauki nowego języka. Bo to jest tak, że zobaczcie, na początku jak uczymy się nowego języka, no to w ogóle tak, to wszystko jest takie jakieś kanciaste, nie? Wstydzimy się, boimy mówić, nie mamy wystarczającego zasobu słów. No później zaczynamy mówić w tym języku, ale dalej to jest takie jeszcze, zastanawiam się, czy to dobra forma, czy niedobra. po jakimś czasie, powiedzmy po 2-3 latach w tym środowisku, zaczynamy już dosyć płynnie mówić w tym języku, ale jak się zezłościmy, zdenerwujemy, to nasze zdolności poznawcze się ograniczają i bardzo często zaczynamy myśleć w swoim pierwotnym języku, albo nawet mówić w swoim pierwotnym języku, bo jest nam dużo prościej. I tak samo jest z psychoterapią. Jeżeli uczymy się nowych form komunikacji, to ja porównuję to do nowego języka. Więc nawet jeżeli w pewnym momencie, po nie wiem, 2 latach terapii, wrócimy do starych schematów, to jest naturalne. No bo jeżeli sytuacja jest trudna, to my wracamy do tego, z czym funkcjonowaliśmy przez 30-40 lat.
Tak.
No bo jednak
w czym jesteśmy dobrze.
W czym jesteśmy dobrzy, dokładnie. A przynajmniej tak, zamykam się, wychodzę.
W czym jesteśmy wytrenowani po prostu przez całe życie.
Ale, bo mówimy o psychoterapii, ale też tak sobie wyobrażam, że taką inspiracją mogą być też po prostu książki dobre, albo filmy. Czy uważasz, że na przykład film, czy pamiętasz takie tytuły, a może są to tytuły, które polecasz swoim pacjentom, czy pacjentkom, czy klientom, czy klientkom, nie wiem, jakich tutaj słów używasz, które mogą tak jakby pokazać, jak to może wyglądać, albo być takim, no wiecie, czasem takim, takim wzorem, że na przykład, kurczę, chciałabym mieć taką relację, jak w tym filmie mieli.
Mm-hmm. Albo mam taki problem,
jak albo mam taki problem, jak na ekranie, tak.
Mm-hmm. No, ja jestem bardziej książkowa.
Mm-hmm. Książki,
trójka
książki,
dzieci,
filmy,
praca, generalnie. Dzieci małe, także kino niestety odpuściłam na jakiś czas, chociaż kiedyś faktycznie było to moim konikiem. Pamiętam taki film, słuchajcie, natomiast za Chiny nie przypomnę sobie tytułu. Być może będzie można jakiś pasek zrobić.
No możemy zaraz sobie znaleźć. Może jakieś takie, wiesz, kalambur teraz nam
bardzo
opowiesz
nas,
o czym.
Bardzo w nas wierzysz, dobrze.
Czemu nie? Opowiesz o czym.
Słuchajcie,
jest.
Słuchajcie, był to film o chłopaku, który jeździł na desce snowboardowej i on, w ogóle na faktach, i on miał wypadek na tej desce. Bardzo poważny wypadek, gdzie przestał chodzić, lata, miesiące rehabilitacji. To była jedna z takich osób, która była gdzieś tam w mainstreamie tych zawodów deskowych, snowboardowych. I kiedy już doszedł do siebie, tam w tle cały czas była jego rodzina, on przyszedł do rodziny i powiedział, słuchajcie, ja dalej chcę na desce jeździć. I ci rodzice, którzy, wiecie, no jako rodzic, nie? Jak na desce? Przecież mało nie umarłeś. Zazwyczaj byłaby taka reakcja. Oni się złapali za ręce i powiedzieli, wiesz co, no jeżeli tego chcesz, jeżeli to jest twoje marzenie, idź, rób to, nie? Bo tylko temu będziesz, dzięki temu będziesz szczęśliwy. I to jest film, który pamiętam właśnie ze względu na tą relację. Bardzo mnie to jakoś tak ujęło, bo, no bo to niesamowite. Zupełnie niesamowite. Tym bardziej, że to była prawdziwa rodzina, a nie jakiś scenariusz. Nie?
Znajdziemy, zobaczymy. Nic mi nie przychodzi do głowy. A pamiętacie Okruchy dnia? Pamiętacie ten film z Antonem Hopkinsem i z Emmą Thompson?
Jasne.
Mówię o nim, bo w trochę innym kontekście, w kontekście problemu budowania bliskości między lokajem a gospodynią, mistrzynią.
Tak, była jakąś taką przepływą.
Dwoje służących, prawda? Tak. Anglia, dwoje służących, lata zdaje się 20-30. Tak. I takie świetne tam było, pamiętam, że tam były takie pokazane świetne ucieczki przed bliskością, że tak jest masę sposobów, żeby nie być blisko, żeby nie dostrzegać czegoś uczucia, żeby po prostu wyjść, jeśli ktoś próbuje nawiązać z nami jakąś głębszą relację, że tak strasznie dużo wymówek można znaleźć. I muszę wam powiedzieć, że to jeden z takich filmów, który zawsze mnie przerażał w takim sensie właśnie niemożności bycia razem. Oczywiście film, tutaj dodam, na podstawie książki, skoro mówimy też o literaturze Kadzuły Ishiguro. I pamiętam, że to bardzo, bardzo na mnie wpłynęło. Nie wiem, czy jeszcze macie takie...
Ja myślę, że ten film, tak jak mówisz, może zainspirować właśnie chociażby do pójścia na terapię. No bo to opowiada o dwójce osób, która jest obok siebie, jest tak blisko, a jednocześnie...
Bardzo chcę.
Chcę i to przez lata. Strony. Przecież ten film opowiada historię jakichś kilkunastu albo kilkudziesięciu lat i nie pokonują tej pewnej granicy. Ciągle tak jakby albo on się płoszy, albo ona jest czymś zdenerwowana. Tak trochę się prowokują. I tak zdajesz sobie sprawę, że można sobie to życie tak, no nie chcę powiedzieć zmarnować,
ale
albo to było
ale
utrudnić. I że nie wykorzystać w pełni tego, co mogłoby być. Myślę, że to może ludzi skłania do zmiany? Że boją się, że będzie za późno.
Też mi przyszedł do głowy taki, też na bazie książki. Najpierw czytałam książkę, później doszłam do filmu. Niebezpieczne związki, ale te jeszcze z Glenn Close, z Malkowiczem, te stare, stare. Przepiękny film, przecudowna książka. Nawet chyba film lepszy w ogóle, o dziwo.
Tak, książka dość...
książka listy.
Tak, starym też językiem pisana dzisiaj. Tak. Myślę, że może ciężko byłoby ją przetrawić młodym osobom. Tak.
Pewnie tak, ale też majstersztyk, bo takim pięknym językiem. Tak. Faktycznie tam są takie sformułowania, które takie są po prostu cymesiki. Natomiast film, w filmie też jest pokazane, jak można... poprzez swoje ego nie zauważyć miłości. Nie? Można odejść od miłości, gdzieś napuszyć się, wyrzec. Tak, dokładnie. Więc to też jest takie, z jednej strony chcę być blisko, wiem, że jesteś dla mnie ważna czy ważne, a z drugiej strony jestem w stanie to wszystko przekreślić, dlatego, że chcę udowodnić sobie czy komuś, że to w ogóle jest nic. Więc tych mechanizmów takich jest, kurczę, naprawdę cała masa i wynosimy je z domu. Bo jeżeli rodzice nas kochają w taki fajny sposób, pokazują nam, że ta bliskość to jest czułość, to jest troska, to są rozmowy, to są kłótnie, ale też godzenie się, to są kłótnie bezpieczne, bez wyzgwisk, bez przemocy, ale też umiejętność właśnie dojścia do porozumienia. To jest asertywność, to jest mówienie nie, ale też na spokojnie. To my później szukamy takich osób. Ja zawsze mówię mojemu Olkowi, mojemu synowi 16-letniemu, no bo dziewczyny jeszcze są małe. Mówię, synek, jeżeli ktoś jest dobry dla ciebie, troszczy się o ciebie, to to jest materiał. Ale jeżeli po prostu ciągnie cię do kogoś, a ta osoba cię olewa, gdzieś tam nie chce z tobą, gra z tobą w jakieś gry, to z taką osobą będzie bardzo trudno. Ja nie mówię, że się nie da. No, da się. Też te wzorce bliskościowe, wzorce relacji, przywiązania, one się mogą zmienić na przełomie życia. Czyli jeżeli ktoś ma wzorzec przywiązania pozabezpieczny, czyli tą relację z rodzicem miał bardzo trudną, wykształcił w sobie taki pozabezpieczny wzorzec przywiązania, który później przekłada się na inne relacje, to jeżeli spotka osobę ze wzorcem przywiązania bezpiecznym, czyli tą osobę, która miała taki ten dom fajny, gdzie się nauczyła, że bliskość, miłość to jest jednak coś takiego dobrego, a nie takiego szarpanego, to te osoby mogą się wymieniać tymi wzorcami. Czyli jest szansa, że taka osoba z tym wzorcem pozabezpiecznym jednak nauczy się, że ta miłość to nie jest to, że dzisiaj cię kocham, a jutro nienawidzę, że dzisiaj chodź, a jutro się wyprowadź, tylko to może być zupełnie inne, spokojne i takie dobre. Ale jest też ryzyko, że w drugą stronę będzie. Natomiast no, wszystko z dzieciństwa, nie? Wszystko z dzieciństwa. I jednak warto patrzeć na to, jak inni nas traktują i dobierać sobie w ten sposób ludzi dookoła siebie. No.
A taka obiegowa opinia, że przeciwieństwa się przyciągają.
Co obiegowa.
Obiegowa.
Co, kiedyś nawet pisałam na ten temat artykuł do charakterów, bo no, to fajnie brzmi. I też znowu bardzo dużo filmów jest na ten temat, nie? Wszystkie komedie romantyczne.
To właśnie o to chodzi, żeby się przełamać te różnice i żeby pójść w siną dal przy zachodzącym słońcu.
Tak, dokładnie z tym takim, a jeżeli długo i szczęśliwie i później nikt nie wie już, co się dzieje.
I miłość wszystko pokona, tak?
Tak, przede wszystkim. Tak. I w ogóle wystarczy. Miłość to jest tylko to. Mhm. No.
To widzę, że nie jesteś szczególnie łaskawa dla tej opinii.
Nie. W ogóle nie znam badań, które by potwierdzały to, natomiast znam naprawdę masę badań, które potwierdzają, że podobieństwa się przyciągają, tak? Były badania robione takie na przykład, że dlaczego dzieciaki w szkołach przyjaźnią się z dziećmi na tą samą literę nazwiska mają. Mhm. No i badacze mówią, okej, o co chodzi w ogóle, dlaczego? Okazało się, że oni są sadzani w ławkach, nie? Tam Arłamowicz, Zadamowiczem, Sitkowska z jakąś tam siatkowską.
Tak. I grupa pierwsza i przez to, że, tak.
Tak, i przez to, że byli razem, że spędzali razem czas, że się poznawali, że gdzieś mieli podobne zagadnienia w tej szkole, na tych lekcjach, ale blisko siebie, no to zaczynali się przyjaźnić. Czyli jest tak, że jeżeli kogoś widzimy często, że jeżeli ktoś jest jakoś tam podobny do nas, to na pewno dużo lepiej to rokuje, niż taka osoba, która jest zupełnie różna od nas. Bo teraz wyobraźcie sobie sytuację, gdzie, nie wiem, bałaganiarz zakochuje się w pedantce. No i na początku jest super, nie? On mówi, Jezu, dzięki niej to ja teraz będę miał czyściej w domu. A ona mówi, jejku, jak on jest spontaniczny, po prostu taki, bo trafi te skarpetki tak rzucić, ja tak nie umiem. No ale mija rok, drugi, trzeci i co się dzieje? I ta spontaniczność się zamienia jednak we flejtucha, nie? Co za flejtuch? A znowu on mówi, zobaczcie, jak ona jest sztywna, ona nie potrafi nawet kurzu zostawić. Więc no niestety jest tak, że z biegiem czasu, kiedy ta namiętność opada, no to zostajemy z tym, czym mamy. I jeżeli są duże różnice, no to te różnice nie będą dla nas dobre. Jeżeli są małe, to mogą dodać pikanterii, ale jeżeli są fundamentalne, nie, nie.
To jeśli nie jest to różnica blondynka i brunet, to okej, okay, tak? Chcesz powiedzieć, to okej.
Okay. Wiesz, nawet morze i góry, nie? Albo książki, no, filmy.
Chociaż no, morze i góry, wiesz, to też słyszałam różne rzeczy, jak to się potem kończy.
Tak, ale wiesz, tutaj można jakiś kompromis, no tak, jeszcze tak, wypracować. Tak, tak. Gorzej, jeżeli mamy inne, nie wiem, no, poglądy polityczne, skrajnie różne, tak? Czy
takie
przekonania.
Przykłady, parę takich skrajnie różnych poglądach też znam. Też żyją, są w jakiś sposób ze sobą szczęśliwi.
No oczywiście da się gdzieś tam przez te ryfy przejść, no to też nie uogólniajmy tak bardzo, ale duże różnice, no badania gdzieś tam pokazują, że to...
Że jest trudniej.
Jest za bardzo. Jest trudniej, nie da.
No właśnie, nie to, że się nie da. Ja nawet chciałam na koniec zostawić pewne takie pytanie, to jeszcze chwilkę poczekam. Joasia wie chyba, o które mi chodzi.
To jest moja ulubiona historia z książki,
więc o nią też zapytam. Ale ja jeszcze chciałabym wrócić do tych kobiet, bo wydaje mi się, że to jest taki jeden z takich dość częstych, popularnych problemów. Zainspirowała mnie rozmowa, niedawno rozmawiałam z Zofią Krawiec, ona jest autorką książki Szepczące w ciemnościach o wiedźmach, w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. I pamiętam, że bardzo utkwiło mi w pamięci, jak Zosia powiedziała mi o tym, że jedną z takich, że spuścizną między innymi polowania na czarownicę jest to, że tak ciężko nam się buduje relacje z innymi kobietami. Że jednak ten cały terror wokół polowań na czarownicę, nie chodziło tylko o to, że naprawdę można było być skazaną, tylko o to też, że podejrzane były relacje między kobietami. Bo jak kobiety coś tam rozmawiają ze sobą, są za blisko, tworzą jakieś grupy, to jest po prostu podejrzane. Nawet do dzisiaj, nie wiem, czy myśmy też rozmawiały o tym z Zosią, czy byłyście świadkiniami takich sytuacji, że jest jakaś grupa, jakieś spotkanie towarzyskie, spotyka się kilka dziewczyn i tworzą taką grupę i ktoś podchodzi i mówi, a macie tu sabat, znacie no to, tak, zdarzyło wam się.
No właśnie. Rzadziej zdarza, ale się zdarzało. Albo, no ale teraz ci chyba mówisz, albo coś knują, albo plotkują.
Plotkują, no właśnie, czyli że coś jest podejrzanego w tym, że dziewczyny są razem ze sobą, że tworzą jakieś relacje. Ty masz z gabinetu takie doświadczenie, że te relacje międzykobiece bywają bardzo trudne?
Wiesz co, chyba nie jest to jakimś takim głównym problemem, z którym się stykam. Oczywiście bywają takie sytuacje, natomiast też mam wrażenie, że tego jest już coraz mniej. Najczęściej są to jednak sytuacje matka-córka, no bo to są najbliższe relacje i one najwięcej krwi potrafią zepsuć. Bo tak jak powiedziałaś, no to jest taka relacja, z której trudno, tak, wyjść, powiedzieć, no dobra, to mamy
to ja
różne
dziękuję.
Opinie, to się tak, to wypisuje się. Jest to trudne dla jednej i dla drugiej strony. Natomiast z taką koleżanką, czy nawet przyjaciółką, no można się rozstać. Nie? Można się rozstać, można odejść. Zdarzają się sytuacje, w których dziewczyny czy kobiety opowiadają o swoich relacjach, na których się zawiodły. I gdzieś zastanawiamy się wspólnie nad tym, co tam się wydarzyło i co z tego można wziąć. Ale jednak obserwuję chyba więcej teraz w tych czasach takiej solidarności kobiet. I to jest cudne, to jest budujące. No chociażby ostatnie wybory to pokazują.
Tak,
to tak, nie, tak. Wygrane przez kobiety.
Świetna
tak
frekwencja
naprawdę.
I jeszcze wyższa frekwencja wśród kobiet.
Tak, jestem z nas dumna.
No tak, bardzo, bardzo, naprawdę. Jest w ogóle tyle takich...
Szczęśliwa, że tak, że od uzyskania praw wyborczych dla kobiet, aż taki triumf jest tak, naszych praw no, wyborczych, prawda?
Tak jest. No. No i jest dużo takich oddolnych inicjatyw, gdzie dziewczyny się zrzeszają, dziewczyny dla dziewczyn, tak? Czy są książki dla dziewczyn, czy spotkania tylko dla dziewczyn. Czasami przychodzą panowie i mówią, ale w ogóle jak to, nie? To jest dyskryminacja. No, ale panowie też mają swoje kluby, nie? Mhm. I to wtedy nie jest dyskryminacja.
Właśnie, zostawiamy to pytanie.
Mamy prawo,
proszę bardzo sobie to przemyśleć. To jest ciekawy trop. I zanim tą piękną klamrą zakończymy, ja jeszcze chciałam do tej bliskości na moment wrócić. Jak mówiłyśmy o jej unikaniu, czy takim lęku przed bliskością, to też pomyślałam sobie, że czasem tę bliskość jakoś też opacznie rozumiemy. To znaczy opacznie mam na myśli, że bliskość niektórym osobom, i to też może być powodem problemów, i wtedy wydaje się, że to ta druga osoba ma problem, podczas gdy ja bym uważała, że to jednak ta pierwsza, ale może ty ocenisz. Mianowicie, że bliskość to jest takie, bądźmy non-stop razem, wszystko razem robimy, chodzimy, jeździmy, gdzie ty wychodzisz, czy mogę pójść. Czyli taka bliskość na zasadzie, teraz będziemy po prostu takim zespołem cały czas i to może być duszące, to może być przytłaczające, to może być ta bliskość, która właśnie trochę boli i która drażni i od której chce się zamknąć na klucz. I zastanawiam się, czy zdarza się takie, że na przykład ktoś przychodzi do ciebie i mówi, że o takiej bliskości marzy, że to jest dla niego właśnie ideał bliskości. Albo czy słyszałaś o tym, że ktoś opowiada właśnie, że miał tego dosyć w związku?
Bo... Bardziej w tą stronę. Okay. Bardziej w tą stronę. Wydaje mi się, że jednak w pewnym wieku powyżej 16 roku.
Chcesz powiedzieć, że to jest taki nastoletni trochę, tak?
Absolutnie, to jest takie właśnie totalnie nastoletnie.
Obraz, tak.
I też związane z tą pierwszą fazą namiętności, bo wtedy jest to jakoś tam wytłumaczalne. No i wtedy faktycznie ten organizm nasz stymuluje nas do tego, tam burza hormonów jest niesamowita, feleotyleanina nas bardzo mocno nami steruje, żebyśmy byli blisko ze sobą. Ale przychodzi taki moment, kiedy każdy wraca, tak? Czyli tak jakby z tych kółek, które nakładają się na siebie, z powrotem wracamy do jakiejś normy, tak? Ja, ty i wspólne nasze. I to jest takie najzdrowsze. Ale zdarza się faktycznie tak, że są osoby, które bardzo chciałyby z partnerem być cały czas tak blisko, a partner nie chce, bo partner chce takiej zdrowej, normalnej relacji, gdzie może wyjść. I takie osoby miewałam w terapii. Nie jest to łatwe wypracować sobie z osobą, która chce być z nami zlana relację partnerską, no bo tak naprawdę to ta osoba warto byłoby, żeby przyszła na terapię, czy nie wiem, poczytała, czy jakoś tam według troszkę dowiedziała się trochę więcej, że to wcale nie jest dla niej dobre też. Ale to znowu też wynika z pewnych przeszłych, zaszłych doświadczeń i to jest nie z rozumu, tylko z emocji, nie? Bo ja chcę, bo nawet jeżeli wiem, że to nie jest dla mnie dobre, to ja chcę. Nie? Ile razy ja słyszę, pani Sylwia, ja wiem, ja rozumiem, ale ja tego nie czuję. Nie? Ja wiem, że to nie jest dla mnie dobry związek, ale ja chcę. Ja go tak kocham. Więc zrozumienie to jest pierwszy stopień, ale to trzeba zrozumieć i 50 razy powtórzyć sobie, żeby zacząć coś czuć. I tak samo jest z tą bliskością. Nie? Czyli ta osoba może wiedzieć, że to dla niej wcale nie jest dobre, ale po prostu z głębi trzewi chce się zlać.
Takie wyznaczenie granic odczuwa jako odrzucenie wtedy, tak? Jako takie odejdź, nie chcecie, tak? A nie na zasadzie zostaw mnie na chwilę w spokoju, tak?
Dokładnie. No i to rodzi bardzo duże też nieporozumienia różnego rodzaju, no bo właśnie inaczej interpretujemy, że w ogóle właściwie w większości związków różnie interpretujemy. Możemy interpretować to samo zachowanie, no bo różne mamy przykłady. Tak, jedna osoba wychodząc z domu na imprezę integracyjną, dla niej to jest naturalne, bo po prostu idzie na imprezę integracyjną, przecież nie ma nic do ukrycia, nie robi nic złego, a dla drugiej osoby to może być wielkie ajwaj, bo jak to w ogóle wychodzisz beze mnie? Tak? Jak to możliwe? No, tak.
Ja zawsze byłam ciekawa, czy...
Trzeba dużo rozmawiać.
Ja zawsze byłam ciekawa, czy jest coś takiego, jak takie spojrzenie, pierwsze spojrzenie i pierwsze wrażenie psychoterapeutki albo psychoterapeuty, jeżeli przychodzi ktoś ze swoim problemem, albo para, partnerzy czy partnerki i mówią o swoim związku, czy jest coś takiego, że ty masz taką intuicję, że już wiesz, że ty już wiesz, co to między nimi będzie i jaki mogą mieć problem. Czy tak często się zdarza? Czy nie możesz zdradzić takiej kuchni swojej pracy?
Nie, spokojnie. Ja otwarcie mówię o swojej pracy, także nie ma problemu. Znaczy, ja na pewno nie mam takiej intuicji i nie chciałabym nawet mieć, jak ta para dalej się potoczy.
Tak.
Dlatego, że właściwie przez cały czas trwania naszych spotkań staram się mieć bardzo otwartą głowę i nie tworzyć sobie scenariuszy jakichś, no bo to w pewien sposób jest tendencyjne, tak? Może mnie też gdzieś na jakieś manowce w prowadzeniu tej terapii sprowadzić. Więc cały czas aktualizuję tą wiedzę na bieżąco o to, co mówią, jak się zachowują, jak na siebie patrzą. Staram się cały czas przyswajać nowe wiadomości właśnie po to, żeby się gdzieś tam nie utwierdzać, a tak, wiedziałam, że to tak będzie, nie? I to tak musi być. Natomiast faktycznie jest tak, że dosyć szybko można zobaczyć, z czym dana para ma jakiś taki największy problem, nie? Czy z czym się boryka w ogóle. No tak, no to się faktycznie widzi. No. Nie ma rentgenu w oczach, ale lata praktyki, wiecie, coś dają.
No. To ja może dojdę do mojej ulubionej historii z książki. Ciekawa jestem, czy wiesz, o której mówię. To jest oczywiście historia twoich dziadków, twojej babci i dziadka, którzy, zdaje się, że gdyby byli twoimi pacjentami jako młodzi ludzie, to być może nie martwiłabyś się o przyszłość ich związku, ale to jednak taki przykład pary, która z bardzo wielu przyczyn mogła nie być ze sobą szczęśliwa, a tak się jakoś stało. Tak. Że się w sobie zakochali. I to, jak twoja babcia powiedziała, chyba po trzecim dziecku.
Tak jest. Cudna historia. I wiecie co? Teoria mówi o tym, że jakby nie ma jednej drogi do miłości. Że może być namiętność i później miłość, nie? Ale może być też przyjaźń i później miłość. I my od tego odeszliśmy zupełnie w tych naszych czasach. Teraz to musi być namiętność, muszą być cierpienia młodego Wertera i dopiero my wiemy, że to jest miłość. Kiedyś było trochę inaczej. I te związki niekoniecznie były mniej szczęśliwe. A nawet właśnie tak jak przykład moich dziadków, którzy się w sobie zakochali po latach, pokazuje, że można mieć przepiękną miłość bez tych pierwszych fajerwerków. Ja też pracuję z osobami takimi, które mają niejako uzależnienie od tej pierwszej namiętności w ten sposób, żeby popatrzyły sobie właśnie z tej perspektywy. Czy może być tak, że można kogoś kochać, niekoniecznie zaczynając od tych fajerwerków.
A nawet od swatania, bo przecież twoi dziadkowie to byli ze swatami.
Tak, dokładnie. Że może warto dać komuś szansę, komuś, kto jest dla nas dobry, kto nas szanuje, kto się o nas troszczy, tak? Często słyszę, no tak, ale to taka nuda. No i tutaj mamy pracę już z innymi aspektami. Ale moi dziadkowie naprawdę są dla mnie takim przykładem niesamowitym na to, że można pokochać się, można żyć ze sobą, aniżeli ponad 50 lat. Dziadek tragicznie zmarł, ale po 70 lat mieli i moja babcia siadała dziadkowi na kolanach, nie? I się przytulali. Także to było coś pięknego. No.
Czyli
od przyjaźni do miłości jak najbardziej.
Że miłość często jest właśnie tym początkiem budowania bliskości, ale jak rozumiem, chcesz powiedzieć, że czasem... rzeczywiście namiętność, którą lubimy nazywać miłością, czyli taki wybuch tych wszystkich dobrych uczuć. Tak. Ale że czasem poprzez budowanie bliskości można dojść do tej takiej już dojrzałej miłości, nawet jeśli nie ma tych dobrych, takich drażniących nas przyjemnie rzeczy na początku, tak?
Tak, tych hormonów, no. To taki wyrzutu hormonów. Tak, zdecydowanie. Ja znam też inne pary, wiecie, które doszły właśnie od przyjaźni do bycia takimi fajnymi, stabilnymi, wieloletnimi parami. I oni sobie też to bardzo chwalą, bo mówią, moja żona czy mój mąż to mój najlepszy przyjaciel. Kurczę, czego chcieć więcej, nie? No ta namiętność opadnie prędzej czy później. Ten seks nie będzie dwa razy dziennie przez całe życie. No takie jest życie. No, a przyjaźń może zostać.
No tak, ale w niektóre dni może się zdarzy. No słuchajcie.
No tak, oczywiście.
Nie ma co zakopywać tej nadziei. Dobrze.
Jak najbardziej.
Tym optymistycznym akcentem. Kończymy rozmowę i bardzo ci, Sylwio, dziękujemy.
Dziękuję również bardzo, bardzo.
Dziękuję. Dzisiaj rozmawiamy sobie o bliskości, nie tylko tej romantycznej, i pomyślałam, że może polecisz nam jakieś fajne rzeczy do zobaczenia czy przeczytania, które o bliskości opowiadają, do bliskości zachęcają.
No właśnie chciałabym przełamać tą romantyczność wokół bliskości. I po pierwsze chciałabym powiedzieć o filmie Lęk, który jak teraz rozmawiamy właśnie wchodzi do kin. Będziemy obserwować jego dalsze życie filmowe. To film Sławomira Fabickiego. On wyreżyserował Lęk. Film, w którym występują Marta Nieradkiewicz i Magda Cielecka. To są filmowe siostry. No i wspaniały filmowy duet. Już kilka razy pojawiło się takie sformułowanie w recenzjach, że to najlepszy duet aktorski w historii polskiego kina. I to brzmi tak...
No, zabrzmiało.
Tak. Ale jestem gotowa tak.
Bierzesz odpowiedzialność za te słowa.
Biorę absolutnie odpowiedzialność za te słowa, bo dziewczyny grają świetnie. Ja mówię dziewczyny też dlatego, że ostatnio się rzeczywiście spotkałyśmy i rozmawiałyśmy. Przeprowadzałam z nimi wywiad i wiem, że to była taki rodzaj współpracy, który bardzo się rzadko zdarza, że w ogóle nie rozmawiały na temat jakichś poprawek, czy w ogóle nie mówiły, słuchaj, zrób to trochę mocniej, trochę słabiej może, że to właściwie działo się bez słów na planie. One uzupełniają się świetnie i uważam, że powinny zgarnąć wszelkie możliwe aktorskie nagrody ex aequo i też świetnie właśnie pokazują relacje sióstr. To jest taka relacja, w której jest wszystko to, co jak wyobrażam sobie, nie mam rodzonej siostry, jest bardzo charakterystyczne dla tego rodzaju więzi, czyli że jednocześnie świetnie tak robią takiego ping-ponga słownego, są złośliwe, potrafią sobie nieźle dogryźć, ale za tym stoi też taki rodzaj czułości i wspólnota doświadczeń, że ta mieszanka robi piorunujące wrażenie. Wiem, że ten film też podobał ci się, Jasiu, że zrobił... I myśmy się go zresztą strasznie bały, bo przecież wiedząc, że on porusza taki temat jak eutanazja, no zwyczajnie bałyśmy się, że go nie uniesiemy.
Tak, widziałyśmy go pierwszy raz na festiwalu w Gdyni. Chyba rzeczywiście ta taka łatka filmu o eutanazji może niektórych odstraszać, ale dlatego chyba byśmy może inną łatkę przykleiły, mianowicie, że jest to film o relacji siostrzanej.
Absolutnie.
Może niektórzy znajdą w tej relacji też relacje, nie wiem, niektóre widzki ze swoją matką, a może ze swoją córką, a może przyjaciółki się w tym odnajdą, bo jest tam rzeczywiście, wiele osób, które już widziały ten film, mówią, że jest ona prawdziwa, to znaczy, że one się jakby one nie są uprzejme, nie chcą być miłe, nie chcą mnie urazić, tylko bez ogródek mówią najtrudniejszą prawdę prosto w oczy. Czasem, jak mówisz, dość złośliwie albo ironicznie, a jednocześnie są ze sobą, chyba mogę zdradzić, do samego końca tego filmu w każdym razie. No i myślę, że chyba wielu osobom się narzuci taka jedna z takich definicji miłości najbardziej rozpowszechnionych po obejrzeniu tego filmu, że jeśli kochasz drugą osobę, to musisz pozwolić jej też odejść.
Lęk w kinach.
A ty myślisz, że jak umierasz, to ci wszystko wolno?
I drugi film, tym razem dokumentalny. Estoński dokument. Zrealizowała go dokumentalistka Anna Hintz. I już tytuł wiele mówi, Siostrzeństwo Świętej Sauny. Tym razem mówimy o siostrzeństwie w trochę innym wymiarze niż fabularnym Lęku, bo tu chodzi o siostrzeństwo między kobietami, których nie wiążą więzi rodzinne, natomiast które są rzeczywiście bardzo ze sobą blisko. Blisko w sensie dosłownym, bo mówimy o takiej chałupie pośrodku gdzieś lasu, która nie ma komina, to jest chałupa bez komina, straszliwie się w niej w środku dymi, jak w wędzarni, siedzą tam nagie kobiety, no tak mogłabym zbudować napięcie, a chodzi w siostrzeństwie Świętej Sauny o taką tradycyjną saunę estońską.
japońską. To znaczy chodzi w tym filmie o coś dużo więcej, ale rzecz się dzieje w saunie dymnej. Oprócz takich rytuałów saunowych, kobiety nagle siedzą razem i się bardzo otwierają. To jest niesamowite, że oglądamy kobiety, które opowiadają o tak intymnych, osobistych historiach, że nie możemy uwierzyć, że one w ogóle są w stosunku do nas tak szczere. I mówię do nas, bo to jest tak zrobiony film, on powstawał latami, był kręcony latami, że naprawdę mamy wrażenie, że jesteśmy z nimi w środku. On jest bardzo, bardzo intymny.
Dla mnie ciekawe w tym wszystkim było i wiem podczas rozmów po seansach, że ludzi to też bardzo, bardzo pociąga w tym filmie i sami z siebie obserwowali, jak to u nich się zmienia, że podczas oglądania dochodzi do czegoś takiego, że na początku patrzy, rzeczywiście są nagie ciała, jest ich tyle, z bliska pokazane te takie rozszerzone pory, pot, mokre włosy, stopy, nie wiem, tam one przecież się uderzają tymi witkami, czasem jakieś takie właśnie zaczerwienienia na skórze, to wszystko obserwujesz. A potem jak już się oswoisz z tym, że one wszystkie są nagie, to w ogóle nie patrzysz na ich ciała. I to jest niesamowite.
Nie oceniasz ich, prawda? W takim sensie. Patrzysz, ale nie oceniasz.
Po prostu wsłuchujesz się w to, co mają do powiedzenia. Czyli kiedy ten pierwszy element taki wizualny już, ten szok minie, rzeczywiście oglądasz nagie kobiety, które mówią o bardzo intymnych sprawach, to te intymne sprawy zaczynają być ważniejsze. I to też jest takie ciekawe doświadczenie. I to też myślę, że może pokazać, jak się buduje ta bliskość między nami, tak? Że kiedy to zewnętrze już przestaje być takie istotne, to do tego sedna docieramy, no.
Tak, to jest film momentami nawet szokujący, bo oprócz takich opowieści, gdzie myślisz sobie, o, przeżyłam podobnie, przeżyłam tak samo coś, bo to jest też opowieść, nie wiem, o pierwszej miesiączce, czy pierwszej miłości, czy o relacjach z rodzicami, no to jest kilka historii szokujących, takich, nawet jedna z bohaterek ledwo uchodzi z życiem w jednej z historii, które opowiada. Natomiast jest to niewątpliwie właśnie film taki w duchu solidarności, otulający i w jakiś sposób kojący. Siostrzeństwo Świętej Sauny w kinach.
Mul läks väga, väga kaua aega, kui mina ilusaks hakkasin saama. Sul on kogu aeg olnud julgus joosta ära. Sul on olnud julgus teha teisiti. See on midagi, mida ma nii imetlen ja mida mina ei ole kunagi julgenud teha.
Kiedy rozmawiałyśmy o tym odcinku i o bliskości, zaproponowałaś Jasiu, żeby powiedzieć o serialu Wszystkie stworzenia duże i małe. I to było pewne zaskoczenie dla mnie, jeśli chodzi o temat bliskości. Ale wiem, że byłaś na przykład na planie filmowym.
Tak, o czym więcej możecie Państwo przeczytać w bieżącym zwierciadle. Byłam, to jest miejscowość Grassington, bardzo niewielka, urokliwa, taka jak sobie wyobrażamy angielską wieś i małe miasteczko, taki mały ryneczek, to ona właśnie dokładnie tak wygląda. Więc udaję tutaj już w czwartym sezonie, który można oglądać na Epic Drama od połowy listopada, udaję miasteczko Darrowby, gdzie dzieje się akcja serialu opartego na serii książek Jamesa Herriota. Był on prawdziwym, realnie żyjącym weterynarzem, który w bardzo humorystyczny i ciepły sposób opisuje w wielkim skrócie bliskość ludzi z przyrodą, ze zwierzętami, bo to jest tak naprawdę o tym opowieść. Jest to oczywiście też, przy okazji się dzieją jakieś tam rzeczy romantyczno-rodzinno-koleżeńskie, ale to głównie moim zdaniem jest opowieść o tym, że czasem łatwiej jest nam zbudować relacje ze zwierzęciem domowym, nawet z tak zwaną trzodą domową, bo tam jest jej dużo, bo to są rolnicy z Yorkshire, ale niż z prawdziwymi ludźmi, chociaż myślę, że to może być dobry trening, To znaczy zwierzęta o tyle są, można powiedzieć, łatwiejsze, że wydaje nam się, że właśnie nie zdają nam, znaczy, że nie krzywdzą, że nie jest tak, że my na przykład chcemy, a one nas odrzucają, jak czasem spotyka nas ze strony ludzi, albo że mówią nam jakieś przykre rzeczy. To ludzie robią przecież. Zwierzęta po prostu są w tej relacji, ale myślę, że etap budowania tej bliskości jest w sumie bardzo podobny.
Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest zabawne, bo jednocześnie mówiąc o bliskości, mam takie wrażenie, że jest tam kilka czynników, które powodują, że właśnie nie pomyślałabym o tym serialu, jeśli chodzi o taki temat, bo przecież to jest Anglia, czyli jest pewna taka rezerwa brytyjska między tymi postaciami. No i jeszcze czasy. To jednak się dzieje, prawda? Pod koniec 30., początek 40.
Zaczyna się to i akcja książek, i akcja serialu zaczyna się w jakimś 38, 37, 38, 39 roku. I dochodzimy do grozy oczywiście II wojny światowej. To też się pojawia w tym czwartym sezonie. Część bohaterów na przykład jest już na froncie, część bohaterów jest nowych z tej racji, że na przykład dzieci przyjeżdżają, to były te słynne wysyłki dzieci brytyjskich na wieś, żeby je uchronić przed bombardowaniami Londynu. I z jednej strony ratowało im to życie, ale z drugiej strony te dzieci były oderwane od rodzinnych domów, tęskniące bardzo, takie trochę niewiedzące co dalej, martwiące się o swoich bliskich. To też jest dużo takich wzruszających tam momentów. No to można powiedzieć, że Brytyjczycy i period dramas, czyli takie seriale opowiadające o jakichś epokach, nawet nie tak odległych, no to jest mistrzostwo świata. No myślę, że znasz wiele takich seriali, choćby jeden z najsłynniejszych, czyli Downton Abbey. Mówiłyśmy dzisiaj o kruchach dnia. Co prawda jest to film, ale no jest w tym coś takiego, że rzeczywiście w tym tekście, o którym mówiłam, w Zwierciadle jeden właśnie z bohaterów, aktor Samuel West, mówi o tym, że poprzez to, że wiesz, że w danej epoce obowiązywały takie sztywne reguły, to kiedy one są łamane z jakichś takich powodów, że nagle ktoś się do kogoś zbliża albo chce jego dobra, nie chce pilnować konwenansów, tylko chce na przykład zadbać o tę drugą osobę, to bardzo cię to przejmuje. I dlatego wiele osób mówi o takich serialach, że to jest właśnie tak jak taka filiżanka gorącej herbaty z Yorkshire, tutaj w tym wypadku, żeby cię rozgrzać w taki smutny, deszczowy, zimny dzień. Dlatego bardzo polecam, jesienią zwłaszcza.
A dla mnie ten serial też jest o tyle ważny, jest jakimś takim symbolem i pięknym wspomnieniem, też mnie otula to wspomnienie, że pamiętam, że jego poprzednia wersja, która puszczana była w telewizji polskiej w latach 80. i ja byłam dziewczynką.
Tak, oglądałaś tamtą
bardzo
wersję?
Bardzo słabo pamiętam tamtą wersję, ale pamiętam, że właśnie oglądałam ją z babcią na kanapie i to jest takie wspomnienie, które też mnie w jakiś sposób otula.
Zapraszamy do otulania się. Nie tylko jesienią.
Dzięki, Asiu.
Dzięki, Zosiu.
Zaczynajmy. Nieźle poszło. Nie wytrzyma. Problemem nie są zwierzęta, tylko ludzie.